To jest radio RMF24. My teraz zajmiemy się lekami. Nowoczesne uzbrojenie, silna, dobrze zorganizowana armia, własne możliwości produkcji amunicji, zróżnicowane źródła energii i żywności. To wszystko to może być za mało, by naprawdę być bezpiecznym państwem. Okazuje się, że dostęp do leków i możliwość ich produkcji to także kluczowa kwestia, jeśli chodzi o bezpieczeństwo. Eksperci Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie i Polskie Ministerstwo Obrony Narodowej opracowali razem raport, który jest wynikiem analizy sytuacji w Ukrainie. Z nami współautorka tego raportu, profesor Monika Raulinaitis-Grzybek ze Szkoły Głównej Handlowej. Witam pani profesor.
Dzień dobry, witam pana, witam państwa.
No to jakie wnioski dotyczące branży farmaceutycznej można wyciągnąć, obserwując wojnę w Ukrainie, która, jak się zdaje, nie jest wojną o leki?
To nie jest wojna o leki, a jednak już po tygodniu okazało się, że leków brakuje i to brakuje leków w różnych potrzebach, to znaczy zarówno populacyjnych, czyli dla takich szerokich grup populacji osób chorych na choroby onkologiczne, kardiologiczne, jak i leków dla wojska. Tutaj to jest taki typowy przykład przemysłu dual use, kiedy bardzo często potrzebujemy jakby tych samych linii produkcyjnych na potrzeby cywilne i militarne i dlatego ta potrzeba ze strony MON-u i nasza okazała się być potrzebą wspólną. No i właśnie, ponieważ wolimy się uczyć nie na swoich, powiedzmy może nie tyle błędach, co problemach, to warto popatrzeć na tę sytuację na przykład w Ukrainie i wyciągnąć wnioski w kontekście zabezpieczenia Polaków.
I co trzeba zrobić, żeby się zabezpieczyć? Znaczy, na jakie scenariusze powinniśmy się przygotować?
Jesteśmy w tym procesie, bo to myślę, że warto powiedzieć, zarówno na poziomie unijnym, jak i polskim mamy opracowaną tak zwaną listę leków krytycznych, czyli to są takie leki, co do których mamy zgodność, że one muszą rzeczywiście być dostępne, bo są trudne do zastąpienia, bo są ważne. No i to, co teraz trzeba zrobić, to zmapować sytuację, to znaczy, czy my jako Polska albo inne kraje blisko nas w regionie te leki mogą produkować, produkują leki i, co chyba ważniejsze, substancje czynne, bo przede wszystkim, jeżeli chodzi o substancje czynne, czyli to, co w leku jest aktywne, jesteśmy mocno uzależnieni od dostaw z Chin i Indii. Mocno, a nawet bardzo mocno, można by było powiedzieć. Więc ten poziom uzależnienia na pewno trzeba zredukować.
Wśród wniosków z tego, co widzę, tutaj jest także konieczność utworzenia w ramach budżetu Unii Europejskiej funduszu wsparcia produkcji leków krytycznych w Europie. O co miałoby chodzić w tym konkretnym sytuacji?
Tak, w marcu tego roku został opublikowany projekt aktu o lekach krytycznych, no i on właśnie przygotowuje konkretne działania, no bo to, że wiemy, że jakieś leki są ważne, to jedno, no, a drugie właśnie, co będziemy robić, żeby je zabezpieczyć. I w tym akcie są różne zawarte, bardzo zresztą praktyczne i takie potrzebne narzędzia, oceny takich projektów, że one właśnie są strategicznie ważne, ale to, czego brakuje i o tym też rozmawialiśmy w Parlamencie Europejskim, tam mieliśmy możliwość przedstawienia tego raportu, to kwestie finansowe, no bo jeżeli jakaś inwestycja ma zostać poczyniona, no tak jak wszystkie inne duże inwestycje, które również w Polsce się dzieją, no dobrze jakby miały współfinansowanie ze środków unijnych, bo to jest ta wspólna unijna potrzeba.
A co to są za leki, te leki krytyczne? Bo mogłoby się zdawać, że to chodzi, nie wiem, o bandaże, o jakieś leki związane z, no na przykład z leczeniem rannych. Ale jak rozumiem, no nie tylko o takie leki chodzi.
No nie, prawda? Ta lista liczy kilkaset różnych substancji, więc pewnie nie będę teraz wymieniać, ale to są leki na różne choroby, dlatego że mamy do czynienia rzeczywiście z takimi substancjami, które są dość trudne do zastąpienia, a jednak są potrzebne, leki przeciwbólowe, leki do zabezpieczenia właśnie ran, leki onkologiczne, kardiologiczne, no to są te wszystkie schorzenia, w przypadku których brak leków powoduje, że rzeczywiście na masową skalę pojawia nam się zagrożenie dla życia i zdrowia pacjentów. No i właśnie, no, może podam taki praktyczny przykład. Nie tak dawno temu mieliśmy do czynienia z blackoutem, czyli brakiem prądu w Hiszpanii. Daleko przecież od granicy frontu. My jesteśmy dużo bliżej, więc powiedzmy to ryzyko jest większe. I co się okazuje? W sytuacji, kiedy takiego prądu nie ma, większość obiektów, jeżeli taka sytuacja się przedłuża, no nie ma dostępu do prądu, z wyjątkiem tak zwanej infrastruktury krytycznej. I producent, znaczy fabryki leków, czy w ogóle łańcuch dystrybucyjny leków, on nie jest uwzględniony w tej infrastrukturze krytycznej. Czyli brak prądu równa równa się brak produkcji leków, równa się w dłuższej perspektywie brak możliwości leczenia chorych, na przykład w szpitalach, no bo do tego te leki też nam są potrzebne.
Ale możemy magazynować energię na potrzeby produkcji leków?
No są oczywiście, ja nie jestem specjalistą od energii, więc tu nie będę pewnie tego wątku bardzo rozwijać, natomiast no, są mechanizmy zabezpieczenia dostawy energii w przypadku właśnie takich jednostek, które są uwzględnione w infrastrukturze krytycznej.
No właśnie, jeszcze jest pytanie o łańcuch dostaw, bo jak rozumiem, część z tych leków składa się także ze środków farmaceutycznych rozmaitych czy z rozmaitych chemikaliów, które niekoniecznie muszą być produkowane lub dostępne w Polsce czy nawet w Unii Europejskiej.
No generalnie jest tak, że jeśli chodzi o te leki najpowszechniejsze, to my rzeczywiście różne procenty się pojawiają, bo w zależności od tego, jak mierzymy te substancje czynne, czy nominalnie sztukami, czy ilością, masą tak zużywaną. Natomiast rzeczywiście nawet takie hasło słyszałam, że 99% tych substancji jest spoza naszego kraju, więc rzeczywiście ten problem tutaj dotyczy Polski, dotyczy też Unii i ma pan rację, że jest to przemysł chemiczny i z dwóch powodów żeśmy go wytransferowali do Azji. Po pierwsze dlatego, że właśnie ciężki przemysł, który jest no, też dla środowiska nieobojętny, chociaż oczywiście pamiętajmy, że tak jak wszystkie inne gałęzie przemysłu i ten się zmienia. I druga sprawa, no oczywiście koszty, tak? Taniej nam było to produkować w Azji. No i właściwie pandemia, potem zaburzenia w łańcuchach dostaw pokazały nam, że ta oszczędność też ma swój koszt, zwłaszcza właśnie w takich momentach, kiedy ten łańcuch się zaburzy. No i dzisiaj, biorąc pod uwagę, że poziom ryzyka generalnie tutaj w regionie jest oceniany jako wyższy, natomiast no, nie tylko w naszym regionie, bo tak jak powiedziałam, to jest taki problem ogólnounijny, ten wątek jest podnoszony. To był też ważny temat naszej polskiej prezydencji, która zakończyła się z końcem czerwca i faktycznie tutaj szereg ustaleń również w tym zakresie zostało poczynionych w kontekście pakietu farmaceutycznego. Tak jak powiedziałam, jest dyskusja nad tym projektem aktu o lekach krytycznych. Mamy tą listę leków krytycznych, także dialog w tym zakresie już jest, bym powiedziała, bardzo głośny na arenie unijnej. Natomiast no, oprócz dialogu też musimy już podjąć konkretne działania, bo no zegar tyka.
No właśnie, ale co to są za działania, pani profesor? Bo pani mówi, dialog jest prowadzony. Ja uwielbiam, jak pani jest oczywiście ekspertem, a nie politykiem, ale uwielbiam, jak politycy mówią, prowadzimy dialog. To zazwyczaj znaczy, że nic się nie dzieje. To znaczy, że padają jakieś słowa i tyle. Pytanie, przywracać produkcję tych chemikaliów, tych chemicznych środków w Unii Europejskiej, tak żeby one były blisko i żeby nie można było. Użyjmy też innego argumentu. Pani mówi o tym, że łańcuch dostaw zostanie zerwany. Można go zerwać celowo, jako model nacisku.
Tak, dokładnie.
To jest także model wojny, który można z nami prowadzić.
Pojawia się takie hasło, że leki to broń. Dokładnie, brak dostępu do leków powoduje istotne ryzyko. No jeśli chcemy mieć przemysł w Europie, to musimy go przywrócić. No innej opcji nie ma, tak? Jakby tutaj to jest, myślę, dosyć oczywiste. Czy wszystko? Pewnie nie. Czy wszystko w Polsce? Na pewno nie, bo nie jesteśmy w stanie tego przemysłu jeden do jeden w każdym kraju powtórzyć, bo byłoby to po prostu ekonomicznie nieracjonalne. Jak to zrobić? To nie są decyzje, znaczy nie mamy gospodarek centralnie sterowanych, więc to nie będzie tak, że ktoś palcem powie, tu ma być fabryka, tak, tu ma być ta inwestycja. Takie typowe mechanizmy, no to są właśnie wszelkiego typu mechanizmy finansowe, czyli to, o czym już rozmawialiśmy, włączenie jakby tego typu inwestycji do finansowania, do konkretnych, celowanych programów. Druga sprawa to jest kwestia później zabezpieczenia też rynku zbytu tych leków, no bo wyobraźmy sobie, że taki producent wyprodukuje, będzie droższym producentem niż producent z Azji, tak, czyli mamy tą sytuację, którą mamy dzisiaj w kontekście danego leku. No i co dalej, tak? Czyli musimy w jakiś sposób centralnie zgodzić się na to, trochę jak w rolnictwie, że płacimy więcej za to, że ten przemysł jest, że te produkty konkretne są dostępne w ramach naszego regionu czy subregionu, jeżeli tu już mówimy o Polsce. I dalsze wątki, te co już są bardziej może bliższe perspektywy MON-u, mówiliśmy o tym zabezpieczeniu w energii, mówimy o kwestii militaryzacji personelu, czyli znowu personel, jeżeli coś by się działo, no musi ten krytyczny, kluczowy być dostępny, żeby zabezpieczać dostawy leków. No i to już są konkrety, natomiast żeby do tych konkretów przejść, No nie da się zrobić tego bez dobrej strategii, dlatego wcześniej w rozmowie mówiłam o tym mapowaniu, no bo ona jest, no, stworzenie takiej mapy jest konieczne. My jako Polska mamy nie najgorszą sytuację, mamy przemysł chemiczny w Polsce. Pamiętajmy, że mamy przecież szereg dużych spółek z tego ramienia, z tego przemysłu. Mamy firmę farmaceutyczną, u nas już produkowane dzisiaj są API, także to nie jest zupełnie carte blanche, tylko nabudowanie na pewnych obszarach, pewnej tradycji też przemysłu farmaceutycznego, którą mamy.
Czy coś się już dzieje z tym? Znaczy poza tym, że jest zmapowane, bo rozumiem, że jest raport, mapa jest, wiadomo, co jest potrzebne. Czy już do jakiejś sfery decyzji się zbliżamy?
No jeżeli mówimy o tych dokumentach, ten projekt aktu i tak dalej, no to już są konkretne ruchy legislacyjne, więc jeśli pan pyta o takie decyzje, to tak, sporo się już dzieje, jest rewizja prawa farmaceutycznego, to też taki właśnie pierwszy od 20 lat wspólny ruch po stronie unijnej, żeby ujednolicić pewne przepisy, żeby na przykład uniknąć sytuacji, że jakiś lek jest wprowadzany w jednym, na przykład dużym kraju, a na poziomie całej reszty Unii nie jest on dostępny. Dalej jest kwestia takich aspektów, jeżeli chcemy mieć elastyczny przemysł w ramach Unii, no to chociażby taka bardzo prozaiczna sprawa jak ulotki. Musimy je dostosować pod kątem językowym, tak? No pacjent oprócz tego, że ma mieć lek, to jeszcze musi wiedzieć, jak go ma zażywać. I jeżeli no, chcemy właśnie taki elastyczny wymiany dostaw w ramach Europy być w stanie realizować, czyli w jednym kraju lek jest, w drugim go nie ma, wtedy go transferujemy, no to chociażby właśnie pod tym kątem jesteśmy zmuszeni się przygotować. Więc cały czas się coś dzieje. Nie wiem, czego pan oczekuje, w sensie, tak jak powiedziałam, nikt nie pokaże palcem, nie powie, tu ma być fabryka. W zeszłym roku serwer, zdaje się, ogłosił, że przenosi do nas część swoich magazynów leków, także działań takich produkcyjnych, więc na pewno też jakby znajduje to oddźwięk w firmach farmaceutycznych, bo ten temat, tak jak powiedziałam, nagłośnił się w ostatnim roku bardzo. Jeszcze rok temu temat bezpieczeństwa lekowego był dość mało znany, rzadko podnoszony, natomiast dzisiaj rzeczywiście nie schodzi z agendy tych ciał, które się zajmują polityką lekową.
To na koniec, pani profesor, jeszcze takie pytanie ogólniejsze. Czy ja dobrze rozumiem, że to jest kolejny taki wymiar, w którym to wielkie marzenie, no także wielki projekt globalizacyjny, no w pewnym sensie, nawet nie chcę powiedzieć, złapał zadyszkę, dobiega końca?
To jest mi trudno powiedzieć. No nie sądzę, żeby w całości było tak, żebyśmy byli w stanie, znaczy na pewno odwrócić tych trendów i przenieść wszystko do Europy. Po prostu jako Europa gospodarczo chyba nie jesteśmy w stanie sobie w ten sposób poradzić. Stąd kwestia takiej priorytetyzacji, złapania tych elementów, które jednak chcielibyśmy mieć bliżej, bardziej dostępne, albo co najmniej bardziej zróżnicowane te dostawy, tak, żeby one nie były od jednego dostawcy na świecie, tylko żebyśmy mieli kilka tych źródeł dostaw. Bo to znowu minimalizuje ryzyko, że we wszystkich miejscach się równocześnie coś wydarzy, co może być niepokojące. Czy dobiega końca projekt globalizacyjny? Na pewno pandemia, i to już tak w takim szerszym wymiarze patrząc, pokazała nam, że to, co się dzieje tu bliżej naszego podwórka, ma znaczenie. No bo na przykład w pandemii granice zostały pozamykane. No i to, że właśnie mieliśmy gdzieś tam przemysł farmaceutyczny w kraju dostępny, to na pewno jakby ograniczyło liczbę problemów z dostępnością. One i tak były, ale byłyby zapewne większe, gdybyśmy tego dostępu krajowego nie mieli.
Bardzo dziękuję. Była z nami współautorka raportu dotyczącego właśnie bezpieczeństwa lekowego, profesor Monika Raulinaitis-Grzybek ze Szkoły Głównej Handlowej. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.